Wyobraźmy sobie taką dość absurdalną sytuację. Powiedzmy, że ktoś jest bogatym inwestorem, wykłada, wiesz, grube miliony, zatrudnia najlepszych na świecie reżyserów, operatorów kamer i, no, geniuszy od efektów specjalnych.
No, brzmi jak solidny plan na wielki hit.
Jasne, taki zapierający dech w piersiach hollywoodzki blockbuster. I ten ktoś kończy to wiekopomne dzieło, pakuje te taśmy w piękne, błyszczące puszki, po czym, uwaga, wysyła je do dystrybucji.
Okej, i gdzie tu haczyk?
Haczyk jest taki, że wysyła je w świat, w którym nikt nie potrafi czytać, wynalazek prądu to pieśń dalekiej przyszłości, a same kina w ogóle nie istnieją.
Aha, czyli zupełny absurd. Wyprodukowano coś, do czego odbioru nie istnieje absolutnie żadna infrastruktura.
No właśnie, cały ten gigantyczny wysiłek poszedł po prostu w próżnię.
Totalnie w próżnię.
Z dokładnie takim potężnym, logicznym absurdem zderzamy się w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie, w naszym śledztwie, w którym bierzemy na warsztat Księgę Hioba.
To jest temat rzeka, naprawdę.
Zdecydowanie. Naszym punktem wyjścia i głównym przewodnikiem będzie dzisiaj fascynujący wykład doktora Johna Waltona. To jest jego druga sesja dotycząca datowania i autorstwa Księgi Hioba. Misja na dzisiaj – całkowite zburzenie naszych ugruntowanych wyobrażeń o tym, czym jest tak zwana książka i kim w ogóle jest autor.
Tak, bo bez tego zburzenia, wiesz, bez tego resetu w ogóle nie zrozumiemy starożytnych tekstów.
Dokładnie. Okej. Rozłożmy to na czynniki pierwsze. Szukanie dzisiejszej daty publikacji, symbolu, praw autorskich czy konkretnego nazwiska pisarza na starożytnym dokumencie, to znaczy, to jest trochę tak, jakbyśmy szukali skórzanej kierownicy w żywym koniu.
Dobre porównanie.
No, szukamy mechanizmów z naszej epoki w czymś, co działa na kompletnie innej biologii. Musimy oduczyć się wszystkiego, co wiemy o procesie wydawniczym.
To jest świetna klamra dla całego tego problemu, bo widzisz, jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem starożytnego Bliskiego Wschodu, to zrozumiemy, że tam koncepcje takie jak prawa autorskie, no, czy w ogóle własność intelektualna, one po prostu nie istniały.
W ogóle.
W ogóle. My dzisiaj w naszej zachodniej kulturze bierzemy do ręki starożytny tekst i automatycznie jakby podświadomie traktujemy go jak nowość z księgarni.
No tak, wyobrażamy sobie człowieka z piórem, siedziba pisze, pije kawę.
Właśnie. Człowiek z piórem w ręku planuje intrygę od pierwszego do ostatniego rozdziału, żeby w końcu wręczyć nam gotowy produkt. A tamten świat opierał się na całkowicie innych fundamentach. Zamiast autora, pisarza z ambicjami, mieliśmy głosy autorytetu.
Głosy autorytetu. To znaczy, kto dokładnie? Kto za tym stał, jeśli wyrzucamy słowo autor do kosza?
Zazwyczaj to byli wielcy wodzowie, sędziowie, prorocy, czasem mędcy albo przywódcy klanów. Ich status wynikał po prostu z tego, kim byli we wspólnocie. Głosili mowy, rozstrzygali spory.
Czyli to ich głos, to co mówili, miało wagę prawdy.
Otóż to. Ale, co ważne, oni rzadko kiedy dotykali rylca, by cokolwiek zapisać na glinie. Od tego była oddzielna klasa specjalistów. Skrybowie.
Skrybowie. Okej. Czyli taki skryba to nie był żaden twórca czy wizjoner.
Zdecydowanie nie. Był bardziej rzemieślnikiem. Takim, można powiedzieć, żywym dyktafonem, którego rolą było bezbłędne zarejestrowanie na woskowanej deseczce tego potężnego głosu autorytetu.
Wow, okej. To zmusza nas do ogromnej zmiany myślenia. Bo skoro odrzucamy książkę jako takie standardowe pudełko na wiedzę, to musimy zrozumieć, jak w ogóle weryfikowano wtedy prawdę.
Dokładnie.
Jak wiedza przemieszczała się z punktu A do punktu B? I tu dochodzimy do koncepcji, którą źródła nazywają dyktaturą ucha albo kulturą zdominowaną przez słuchanie.
Ucho było absolutnym królem, tak.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Bo to dość skrajnie różne od naszej codzienności.
Znaczy to oznacza, że słowo mówione miało gigantyczny, ostateczny autorytet. Jeśli coś było zapisane znakami na glinianej tabliczce czy papirusie, to było to zaledwie marną kopią, bezdusznym cieniem tego żywego oryginału.
Zrozumiałem. Wiesz co, to mnie prowadzi do takiej analogii. My żyjemy dzisiaj w kulturze pod tytułem nie ma zdjęcia, to nie ma dowodu.
O tak, zdecydowanie.
Albo wiesz, w biurokracji. Urzędnik może ci z uśmiechem obiecywać gruszki na wierzbie, ale ty wiesz, że dopóki nie masz zadrukowanego formularza z pieczątką i podpisem, to jego słowa są, nic nie warte. Żądamy papieru.
Papier to dla nas świętość.
No właśnie. A dla starożytnych, dla nich usłyszane słowo, wibrujące w powietrzu w obecności świadków, to był niepodważalny dowód. Ten cały papier czy wosk to było tylko takie dalekie echo.
Jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem, o którym mówiliśmy, od razu widać, jak bardzo narzucanie naszych pytań o autora wypacza zrozumienie tekstu. Te księgi, psalmy, proroctwa, one nie zaczynały życia jako książki.
Tylko jako co?
Jako mowy na placu.
Dokładnie tak.
Wydarzenie. Publiczna modlitwa, dysputa, ten ustny przekaz był pielęgnowany przez pokolenia. Księga, ta spójna forma, którą dzisiaj trzymamy, to jest absolutny finał tego wielowiekowego procesu.
Czyli to końcowy etap ewolucji. Od ucha do oka.
Właśnie tak. Księgi zachowują głos autorytetu, ale formę książkową przybierają na samym samiutkim końcu drogi.
Okej. Skoro ucho było królem, to muszę zadać bardzo logiczne pytanie. Dlaczego w ogóle cokolwiek zapisywano?
No to jest bardzo dobre pytanie.
Po co zatrudniali tych profesjonalnych skrybów, żeby robili te bezduszne kopie? Kto to robił i dla kogo?
Żeby to zrozumieć, musimy odczarować mit o czytaniu w starożytności. Biegłe, płynne czytanie absolutnie nie było potrzebne zwykłemu człowiekowi do funkcjonowania w społeczeństwie.
Znaczy, zwykły rolnik czy kowal w ogóle nie umiał czytać?
Nie musiał. Znał może jakieś piktogramy handlowe na targu. Dr Welton porównuje to, i to jest świetne porównanie, do nauki języka obcego w liceum.
O, jasne. Nuda, gramatyka i zakuwanie słówek.
Tak. Uczysz się podstaw, zdajesz test, ale jeśli po maturze nigdy nie wyjeżdżasz do tego kraju i nie używasz języka...
To po dekadzie pamiętasz tylko, jak zamówić piwo.
Dokładnie. Nie przeczytasz technicznej instrukcji ani umowy bez tłumacza. I tak było ze starożytnymi. Jeśli trzeba było coś formalnie zapisać, wynajmowano skrybę.
Czyli szli do skryby, tak jak my idziemy dzisiaj do kancelarii notarialnej albo do prawnika.
Kropka w kropkę. Jak kupujesz dom, wynajmujesz prawnika, żeby spisał akt. Skrybowie byli odpowiednikami dzisiejszych prawników. Zapisywali dokumenty, które potem lądowały w głębinach państwowych archiwów.
Archiwów? Podkreślmy to, bo to kluczowe. W archiwach, nie w bibliotekach.
Właśnie, w archiwach. Nikt z ulicy nie mógł tam wejść, wypożyczyć sobie zwoju na weekend i poczytać dzieciom przed snem.
I tu wjeżdża Księga Hioba. Nasze źródła mocno akcentują, że ten tekst jest w tym biurokratycznym systemie wielkim literackim fenomenem. Zamiast kwitu na 100 owiec dostajemy coś wybitnego.
Tak, to jest niesamowity wyjątek.
Mowy w Hiobie to jest przecież niezwykle skomplikowana, kwiecista proza i poezja. Konstrukcja dialogów jest tak wyrafinowana, że na pewno nie była wygłaszana spontanicznie. To było od początku zaplanowane jako całościowe dzieło.
I to dzieło wysokich lotów.
I to jest dla mnie wagatka. Skoro zwykli ludzie nie potrafili czytać, a do archiwów nie mieli wstępu, to stworzenie czegoś takiego przypomina wypuszczenie hollywoodzkiego blockbustera dla miasteczka, gdzie nie ma kin. Kto miał być odbiorcą?
Fascynujące jest tutaj to, że Księga Hioba zupełnie wyłamuje się z tego pragmatycznego schematu. To nie był tekst dla mas.
Więc dla kogo? Dla innych skrybów?
Tak. To musiało być misternie splecione przez zaawansowane grupy skrybów, mędrców. Ubranie prawdy teologicznej w tak perfekcyjną poezję, pełną rymów znaczeniowych i paralelizmów, działało jak zamek szyfrowy.
O rany. Zamek szyfrowy.
Jeśli ktoś by spróbował w przyszłości zmienić chociaż jedno słowo, cała ta struktura, całe to wyrafinowane piękno natychmiast by się rozsypało.
Czyli to był sposób na zabezpieczenie danych. Zabezpieczenie przed zniekształceniem.
Dokładnie. Ten tekst miał przetrwać w elitarnych kręgach, w archiwach mędrców, jako nieskazicielny wzorzec. I dopiero z tego elitarnego inkubatora najważniejsze prawdy mogły bezpiecznie przenikać z powrotem do szerszego przekazu ustnego.
Okej. Jeśli Hiob jest tak wyrafinowanym, późniejszym konstruktem literackim stworzonym przez elitę, to mamy pewien zgrzyt.
Jaki zgrzyt?
Jak wytłumaczyć fakt, że Sam Hyob, jako człowiek, wydaje się żyć w tak, no, w tak strasznie prymitywnych, zamierzchłych czasach? Musimy tu chyba wyraźnie oddzielić człowieka od manuskryptu, datę wydarzeń od daty powstania tekstu.
Zdecydowanie. Czas życia bohatera to absolutnie nie to samo, co czas kompozycji księgi. To są dwa różne światy.
Źródła podają nam na to twarde dowody. Detale wskazujące na wczesne czasy to na przykład starożytna jednostka monetarna, jakaś kesita. Do tego mamy wspomnianych sabejskich i chaldejskich najeźdźców.
Tak, takie elementy krzyczą z daleka o wielkiej starożytności środowiska.
Ale najciekawsze jest to, czego tam w ogóle nie ma. Wiesz, że nie ma tam słowa o prawie mojżeszowym? Nie ma przymierza, góry Synaj, żadnej świątyni. Hiob działa jako taki patriarcha, kapłan dla swojej własnej rodziny.
I to właśnie dlatego wielu przez wieki zakładało, że ta księga musiała powstać najwcześniej ze wszystkich, bo skoro nie ma w niej prawa z Synaju, to prawo jeszcze nie istniało, prawda?
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo pojawia się moja wątpliwość. Czy badacze przypadkiem nie komplikują tego na siłę?
Znaczy, co masz na myśli?
Znasz zasadę brzytwy Okhama, prawda? Najprostsze rozwiązanie jest zazwyczaj poprawne. Skoro nie ma mowy o Mojżeszu ani świątyni, to dlaczego by po prostu nie przyjąć, że napisano to przed nimi? Po co tworzyć te skomplikowane teorie o późniejszej kompozycji wczesnego życia?
Brzytwa Okhama tutaj zawodzi, bo ignoruje pierwszy werset księgi. To rodzi ważne pytanie o pochodzenie bohatera. Środowisko i narodowość Hioba są kluczem.
Zaraz, narodowość, on nie był Żydem?
Skądże? Hiob pochodził z ziemi Uz, on w ogóle nie był Izraelitą. Był poganinem, obcokrajowcem żyjącym w innej kulturze plemiennej.
Aha, czyli jako nieizraelita on w naturalny sposób nie miał pojęcia o prawie z Synaju.
Dokładnie. Dla człowieka w jego kulturze bycie kapłanem we własnej rodzinie było całkowicie normalne.
Ale zaraz, to po co izraelscy skrybowie w ogóle pisali o jakimś cudzoziemcu?
I tu widać ich geniusz. Autorzy ci wykształceni skrybowie celowo zachowali wierność historyczną i obcy profil kulturowy bohatera. Nie dorabiali mu na siłę znajomości prawa, którego nie mógł znać.
Z szacunku dla tradycji.
Tak, ale jednocześnie sformatowali to dzieło, jego poetykę i strukturę w taki sposób, by idealnie rezonowało z teologią i trudnymi pytaniami ich ówczesnych izraelskich słuchaczy. Użyli obcej historii do przekazania uniwersalnej prawdy.
Wow, to zmienia postać rzeczy. Zbliżamy się do końca, więc musimy zebrać te wszystkie fascynujące wnioski, żeby odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Dlaczego właściwie nas dzisiaj powinno to obchodzić? Te spory o daty, skrybowie, ziemia Uz?
Odpowiedź tkwi w tym, czym ta księga jest. To jest literatura mądrościowa. A prawdziwa mądrość jest całkowicie ponadczasowa.
Znaczy, nie ma daty ważności.
Ani daty ważności, ani ograniczeń terytorialnych. Ostatecznie to, czy powstała 100 lat wcześniej, czy później, czy była mówiona przy ognisku, czy zabezpieczana szyfrem przez krybę, to nie ma żadnego znaczenia dla jej autorytetu.
Czyli to, czy bohater był Izraelitą, czy koczownikiem z innej bajki, też nie wpływa na wartość jego cierpienia.
Kompletnie nie wpływa. Autorytet leży w samej mądrości tekstu, która dotyka natury Boga i ludzkiego bólu. Możemy śmiało odłożyć na bok te akademickie przepychanki o kalendarze.
I po prostu skupić się na nauce, która z tego płynie. Bardzo mi się to podoba. Ale żeby zostawić wszystkich nas z czymś do samodzielnego, głębszego przemyślenia, mam na koniec nową, trochę prowokacyjną perspektywę, która bazuje na tych źródłach.
O! No dawaj.
Skoro te wszystkie starożytne teksty mądrościowe, z Hiobem na czele, powstały w kulturze opartej na słuchaniu, skoro zrodziły się z gorącej dyskusji, by być odbierane we wspólnocie, na głos, to pomyślmy o nas dzisiaj.
Jesteśmy bardzo odcięci od tego trybu. My w ogóle nie słuchamy literatury na placach.
No właśnie. Jesteśmy odizolowani. Opieramy się na cichej lekturze, w fotelu, sam na sam, z tekstem w głowie. I zastanawiam się, czy ten nasz milczący sposób przyswajania tekstów nie kastruje ich trochę z tej pierwotnej, potężnej mocy. Z tej emocjonalnej energii.
To jest świetna myśl. Odcinamy dźwięk i izolujemy się od tłumu.
Prawda. Może prawdziwą mądrość Hioba, tę żywą, bolesną mądrość, można w pełni pojąć tylko wtedy, gdy się o niej głośno dyskutuje, w gronie ludzi, gdy wyrzucasz w siebie to oburzenie na głos, dokładnie tak, jak robiono to tysiące lat temu w ziemi Uz.
Zdecydowanie zostawia to nas z zupełnie nowym spojrzeniem na to, jak czytamy starożytność i jak powinniśmy zacząć jej słuchać.
Z tym pytaniem o powrót do głośnej dyskusji zostawiamy wszystkich nas dziś. Zastanówmy się, jak Hiob brzmiałby wypowiedziany na głos w naszym życiu.